Śniadanie polityków.
12 minut po godzinie 9. Michał Poczesniak, dzień dobry. W poniedziałkowe, wczesne przedpołudnie zaczynamy Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. Na łączach dzisiaj ze mną Piotr Karczewski, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Sławomir Rybicki, senator Platformy Obywatelskiej. Witam pana.
Witam państwa.
Tadeusz Cymański, poseł Solidarna Polska. Dzień dobry. Witam. Michał Urbaniak, poseł Konfederacji. Witam.
Kłaniam się, dzień dobry.
Panowie, 145. dzień wojny na Ukrainie. Tymczasem Unia szykuje siódmy kolejny pakiet sankcji wobec Rosji. Zakaz importu złota, wzmocniona kontrola importu produktów chemicznych i tak dalej, i tak dalej. Ani słowa niestety o sektorze energetycznym. Ambasador Polski przy Unii Europejskiej stwierdził, że Polska chciałaby więcej, ale że jest zadowolony, że w ogóle ten pakiet został zaproponowany. Panowie, co się dzieje z tymi sankcjami? Dlaczego nie ma jedności, jeśli chodzi o agresora, który rozpoczął wojnę w Europie? Piotr Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowni państwo, dobrze, że ten siódmy pakiet sankcji zostaje wprowadzony. Oczywiście on będzie wymagał zatwierdzenia przez kraje członkowskie. Zakazem jest objęte złoto sproszkowane, surowce, surowe złoto, półprodukty, monety, złom. Nie jest biżuteria objęta. Dodatkowe rzeczy to wpisanie kolejnych osób powiązanych z Kremlem na unijne listy sankcyjne, doprecyzowanie zakresu niektórych sankcji finansowych i gospodarczych, wzmocniona kontrola eksportu zaawansowanych technologii. To wszystko się dzieje, natomiast musimy pamiętać o tym, że Unia Europejska to 27 krajów i różne interesy w tych krajach są. Mam nadzieję, że te sankcje zostaną wprowadzone i że będą skuteczne. I oczywiście, mówiąc o sektorze energetycznym, to Polska przygotowywała się do tego scenariusza. Mamy dywersyfikację dostaw gazu, ropy naftowej. Jest oczywiście pewien kłopot z węglem, którego brakuje. Natomiast rząd Rzeczpospolitej czyni wszystko, żeby ten węgiel ściągnąć ze świata, z Kolumbii, z RPA, Australii, z Chin. I mam nadzieję, że Unia Europejska będzie solidarna w tych wszystkich sankcjach, bo tylko argument siły działa na prezydenta Rosji i Rosja liczy się tylko z silnym.
Senator Rybicki, no właśnie, czy Unia Europejska i te sankcje, które są nakładane na Rosję, są wystarczająco silne, by nie w perspektywie 10 lat, ale w perspektywie pół roku, roku coś zmienić, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie?
Bez wątpienia sankcje wpływają na kondycję ekonomiczną i machinę wojenną Rosji, ale sankcje zawsze działają dobrze wtedy, kiedy są długotrwałe, bo wtedy są najbardziej skuteczne, więc w perspektywie półrocznej myślę, że nie należy spodziewać się załamania rosyjskiej gospodarki, bo Rosja przygotowywała się do wojny przez wiele, wiele lat, gromadząc zasoby i finansowe, i ekonomiczne, również w sferze zaopatrzenia gospodarki. Ale te sankcje są potrzebne i ta siódma już odsłona sankcji ma to do siebie, że ona uszczelnia system. Była to również prośba państw z grupy G7 spoza Unii Europejskiej, czyli Japonii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, bo tu potrzebna jest współpraca wszystkich demokratycznych państw świata, które na tą zbrodniczą agresję odpowiedziały solidarnie. I myślę, że sankcje są też takim sposobem na zacieśnianie więzi w Unii Europejskiej, wzajemną solidarność, wzajemne wspieranie się, wzajemne cementowanie tej podstawy, jaką łączą podstawy ideowe, takie podstawy demokratyczne, które łączą państwa Zachodu. Co 6 miesięcy umówiła się Unia Europejska, że będzie robić przegląd wszystkich możliwych działań, które do tej pory zostały wprowadzone, wszystkich sankcji, i będzie je uszczelniać. I myślę, że to jest dobry kierunek. Premier Czech, które są w tej chwili przewodniczą Unii Europejskiej, powiedział, że zrobiono tyle, ile było możliwe, i trzeba chyba dać wiarę tym słowom, że nie było zgody wśród tych państw, którym trudno jest o dywersyfikację, czyli Czechom, nie wiem, Słowakom, Węgrom, Austriakom, ci, którzy nie mają możliwości zaopatrywania się drogą morską, to na ich prośbę te sankcje dotyczące choćby gazu no są przesuwane, ale jest perspektywa i horyzont czasowy, to jest 6 miesięcy, więc bądźmy cierpliwi i bądźmy solidarni w sankcjach, bo one muszą przynieść oczekiwany skutek wobec zbrodniczego reżimu rosyjskiego.
To zdanie Sławomira Rybickiego, Platforma Obywatelska, to teraz Solidarna Polska. Czy ta solidarność Unii Europejskiej w nakładaniu sankcji jest, ona działa, czy tak nie do końca?
No, pytanie jest retoryczne. Pewnie chcielibyśmy natychmiastowych, szybkich, zdecydowanych sankcji, ale to, co powiedział przed chwilą senator, no, trzeba też być realistą w tym wszystkim. I interesy takie bardzo bytowe, podstawowe, no, społeczeństwa bogate, społeczeństwa zachodu nie są tak skłonne i chętne. Nie mają też takiego poczucia zagrożenia jak my. Polska jest specyficzna jednak w tej mierze, jesteśmy pierwsi w kolejce i to nasza historia nas boleśnie nauczyła, co to znaczy uleganie terrorystom i dyktatorom i potędze, prawda, naszych sąsiadów. To jest jasne. Natomiast wydaje mi się, że oczywiście nawet drobny, mały sukces jest i cieszymy się z tego, tak jak powiedział ten ambasador, ale myślę, że są też różne niepokojące przykłady. Jeżeli mówimy o energetyce, a to jest kluczowe, rozstrzygające, bo sankcje powinny spowodować, że Rosja się ugnie, że Rosja poczuje, że Rosja się zniechęci, prawda? No to jest taka oczywisty cel tych całych sankcji. Natomiast w tym momencie warto też zauważyć inny niezwykle, najbardziej chyba niepokojący przejaw, to jest jednak niewystarczająca pomoc sprzętowa, wojskowa. Niemcy są potężnym krajem, mają znakomity przemysł ciężki, zbrojeniowy, są eksporterem broni i ta pomoc jest jednak niewystarczająca. Dramatycznie Ukraińcy apelują, bo to wszystko się rozstrzyga, owszem, w sankcjach, w polityce, w geopolityce, ale się rozstrzyga przede wszystkim na polu bitwy, a tam jest sytuacja jednak dramatyczna. Wielkie bohaterstwo, determinacja Ukraińców powinna być wspierana, no, a nie chcę tego tak wyrazić, ale wydaje mi się, że niektórzy takie mają wrażenie, jakby czekali, kiedy wreszcie się oni poddadzą. Po co nam ta wojna? Przecież to jest wojna ukraińsko-rosyjska, ale tak naprawdę to jest wojna w interesie Polski i to jest nasza wojna też, to jest wojna wolnego świata o te wartości, o demokrację. No, to są wielkie słowa, ale tak to wygląda. I tutaj przykłady niektórych krajów, taka Estonia, która ponad 200 milionów euro w sprzęcie, to maleńki kraj, prawda? No i my też dajemy naprawdę, co możemy. Nie ma tu żadnego wstydu Ameryka. Natomiast jednak te potęgi gospodarcze i militarne też w tym sensie, że mają możliwość tego sprzętu. Tu jest, prawda, temat. Jeżeli sankcje można zrozumieć, to trudno zrozumieć, dlaczego w takiej sytuacji nie ma jednak tej determinacji i nie widać tego wielkiego wysiłku, no, w sprzęcie. Tutaj nie chodzi o krew, o życie. Przecież to giną Ukraińcy na froncie, a nie nasi synowie i bracia. To trzeba pamiętać. Więc czym jest pomoc finansowa i sprzęcie w takim momencie?
To ja tylko dodaję, że w trakcie konsultacji była też mowa i wstępna zgoda Komisji Europejskiej na zwiększenie do 2,5 miliarda euro unijnego funduszu na zakupy i dostawy broni dla Ukrainy. Unijnego. No właśnie, unijnego, właśnie. Tak. Nie poszczególnych krajów.
Ale to trzeba szybko. Oni tam potrzebują unijnego. Tego teraz już.
I poseł Michał Urbaniak, Konfederacja.
Tak, jeśli chodzi o te sankcje, sankcje dotyczące złota, no uważam akurat za dość skuteczne. Mają spory potencjał. Przecież wiemy, że Rosja jest sporym eksporterem właśnie tego surowca. Natomiast ja nie do końca zgodzę się ze stwierdzeniem, że w tym wypadku to są już te ostateczne sankcje, które na pewno aż tak uderzą w Rosję, ponieważ to właśnie brakuje dalej tutaj pewnej solidarności w sankcjach dotyczących energetyki. No i wiemy też, że tej solidarności pewnie w Unii Europejskiej nie będzie, no bo na koniec dnia okazuje się, że jednak te najsilniejsze państwa, takie jak Niemcy czy Francja, po prostu nie są skore do tego, żeby przestać uprawiać handel z Rosją. No, sankcje też bywają dziurawe. No, mamy dość jaskrawy ostatnio przykład. na przykład branża meblarska, która odpowiada za 2% PKB Polski, no alarmuje, że do Unii Europejskiej szeroko pojętej wjeżdżają meble z Rosji czy z Białorusi, które są znacznie tańsze od mebli na przykład polskich i Polacy nie są w stanie nawet konkurować, ponieważ są sankcje nałożone na surowiec drzewny, ale już nie na meble. I w tym wypadku nasza branża, na przykład polska, stoi w bardzo trudnej sytuacji. Więc jeśli tutaj gdzieś miałyby być też kierowane sankcje, no to na pewno na przykład w stronę branży meblarskiej, ponieważ to może wymieść naszą branżę, ale powinniśmy pamiętać też, że przy sankcjach czy przy jakichkolwiek działaniach, no najpierw powinniśmy stawiać na interes Polski w tym wypadku. No, oczywiście, że lepiej jest dla nas, jeśli wojna nie toczy się na terenie Polski, bo nasz rząd powinien zrobić wszystko, by nie dopuścić do tego, żeby Polska stała się areną działań wojennych, byśmy byli takim poligonem między NATO a Federacją Rosyjską, więc no tutaj też działania sankcyjne oczywiście mają ten walor. Jeśli chodzi o sprzęt, no pamiętajmy o tym, że oddając sprzęt też obniżamy swój poziom tego zabezpieczenia militarnego, o tym trzeba pamiętać. No rządowi nie udało się załatwić w zamian za T-72 nowych czołgów, no będą teraz kupowane, a nie otrzymane bodaj Abramsy przecież.
Wjeżdżają właśnie do Polski.
No to jest oczywiście plus, no bo jeśli nie ma niczego, no że się tak wyrażę, no to jeśli wjeżdża tam bodaj około 120 Abramsów, no to zawsze jest jednak podniesienie tego poziomu. To cieszy, że w ogóle coś się pojawia. No szkoda, że nie zostało to wynegocjowane tak jak rząd wcześniej zapowiadał, że będzie to przekazanie zamiast zakupu. No ale zawsze coś. No więc tutaj, no jeśli chodzi o te sankcje, no musimy być realistami. Dopóki nie będzie też mocno uderzających sankcji w energetykę, w węglowodory, czyli póki Europa nie będzie niezależna od Rosji energetycznie, no to wiele z tych sankcji będzie tylko na papierze.
I jak mówi poseł Urbaniak, należy też jednak łatać te pakiety sankcji, bo te dziury się pojawiają. Porozmawiajmy teraz o Unii.
Można, panie redaktorze, bardzo jeszcze proszę, jedno słowo chciałem powiedzieć. Ja tutaj podkreślałem już na państwa antenie, że my Polacy żeśmy zdali egzamin z pomocy dla Ukraińców, począwszy od prezydenta, rządu, samorządu, wszystkich szczebli, organizacji pozarządowych i Polaków, którzy pomagają codziennie Ukraińcom, ale również nasze państwo finansowo pomaga też Ukrainie w różny sposób, również militarnie.
To ja tutaj wejdę w słowo. Według najnowszego raportu na temat praworządności Komisji Europejskiej są w nim wątpliwości co do środków i skali pomocy humanitarnej dla uchodźców z dotkniętej wojną Ukrainy. I właśnie o tym raporcie teraz porozmawiajmy. Krytykuje on sposób radzenia sobie przez Polskę z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Tak jak mówiłem, też ma wątpliwości co do pomocy dla uchodźców z Ukrainy. No i także dochodzi do tego oczywiście kwestia wymiaru sprawiedliwości. Tutaj słowa ministra Zbigniewa Ziobry. Komisja nie wsparła Polski finansowo, choć to my przyjęliśmy najwięcej uchodźców. Dlatego takie uwagi to po prostu bezczelność. To w takim razie Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski. Jak to jest z tym raportem na temat praworządności?
Brakuje słów. No, jeżeli chodzi o Ukrainę, to ja uważam, że każdy, kto nas teraz słucha, jest bardzo prosta metoda, może w internecie sprawdzić na liczbach, na faktach. To po prostu jest bezczelność, jeżeli Polakom, Polsce jako państwu, a zwłaszcza obywatelom, przecież naprawdę myśmy jako Polacy niezwykle trudny, podwójnie trudny egzamin zdali. Mając jednak tą ranę Wołynia, mając trudną historię, to otwarcie serca było niesamowite i jest. Chociaż nadchodzi bardzo trudny okres, bo kończy się to refinansowanie. Przypomnę, 120 dni na każdego Ukraińca, na każdą Ukrainkę, na każde dziecko, które przekroczyło granicę. Refundacja dla ludzi, którzy przyjęli 40 zł na dzień. Ale są granice tej pomocy. My nie jesteśmy tak bogatym krajem jak kraje czołowe w Unii Europejskiej. Oczywiście, że można iść prosić, błagać, a czy oni tego nie wiedzą, co się u nas dzieje? I w takim momencie dotykanie tych spraw i atakowanie, jeszcze krytykowanie jest, no można wytykać jakieś niedoskonałości, że można było coś zrobić lepiej, szybciej. Przecież mamy ogromny problem bez Ukrainy z własną służbą zdrowia, a jednak ten ciężar obsługi, ja mam 7 takich osób na uwadze, pod opieką i obserwuję, to ile razy trzeba było kardiologa, jedna jest w ciąży, do ginekologa, to są wszystko kolejki, to ludziom też, kiedy rozum się rozgrzewa, serce stygnie, stare powiedzenie, no to musimy sobie zdawać sprawę i w takim momencie ja bym oczekiwał może, jeżeli już nie chcą pomagać, to przynajmniej zrozumienia, a nie jeszcze rozrywanie tych takich no, czułych spraw. To jest bardzo nie fair i bardzo nieuczciwe. Proszę też porównać, jaką pomoc oferują inne bogate kraje. W porównaniu do naszych możliwości, a jestem w Komisji Finansów Publicznych, to naprawdę świadczenia dla Ukraińców, tu nie ma jakichś preferencji, żeby było jasne. Natomiast to, że otrzymały te osoby te same świadczenia, przede wszystkim 500+ dla tych dzieci, część próbuje podejmować pracę, wspiera nas jak może i sama ich sytuacja, ale naprawdę ja też śledzę, oni mają kontakt ze swoimi mężami, synami, z ojcami, którzy dzwonią, z nimi dzwonią, ale są przypadki, że przestają dzwonić. I teraz co powiedzieć takiej Ukraince? Co się dzieje z jakimś Stiepanem czy z Iwanem? Co się tam dzieje? No przede wszystkim oni tam też, no, oni też giną na tym froncie sobie. Proszę zdawać sprawę, że to jest prawdziwa wojna i w takim momencie, no, a już inne kwestie już pomijam, praworządności, bo byłem świadkiem, brałem udział w Komisji Sprawiedliwości, kiedy wypracowaliśmy tą ustawę, która wydawałoby się, przecież pani Ursula von der Leyen nie jest dziewczynką, która nic nie rozumie. Była, rozmawiała, prezydent się w to zaangażował i teraz wyciąganie nowych jakichś argumentów, nowych, no to jest bardzo niepoważne, ale to jest też bulwersujące. Wcale się nie dziwię, że prezesowi Kaczyńskiemu puściły nerwy i powiedział zdanie, które zrobił.
Dość. Tak, no wiceprzewodnicząca komisji Wera Jurowa oceniła, że nowelizacja nie wypełnia warunków określonych w KPO. Raport na temat praworządności. Sławomir Rybicki, senator Platformy Obywatelskiej.
Tak, oczywiście pan redaktor zasugerował, że w raporcie są jakieś niezrozumiałe z punktu widzenia Polaków zapisy dotyczące naszej pomocy do Ukrainy. To jest jednak trochę narzucenie tematu i takiej narracji, która się jest w opozycji do głównego nurtu tego raportu. Ja tylko przypomnę, że raport jest publikowany od 3 lat i dotyczy wszystkich państw Unii Europejskiej.
I różnych aspektów, zgadza się.
Różnych aspektów, a w przypadku Polski te główne aspekty dotyczą praworządności i z tym związanych problemów. A jeżeli chodzi o jakikolwiek kontekst ukraiński, to pojawia się w tym raporcie raczej znaczenie, jakie wojna na Ukrainie uwypukliła, znaczenie takich wartości jak przestrzeganie wartości demokratycznych, praw człowieka, rządów prawa, suwerenności państw. Więc to jest raczej kontekst tego raportu ukraiński. A co do polskich spraw, to ja chcę przypomnieć, że premier Morawiecki w lipcu 2020 roku, podobnie jak premier Węgier, zgodził się, aby wobec Polski zastosować mechanizm warunkowości, czyli uzależnienia wypłaty środków z KPO po spełnieniu tych kryteriów praworządności. No i skutkiem tego jest w tej chwili i od wielu miesięcy naturalna potrzeba egzekwowania od wszystkich państw Unii Europejskiej, aby przestrzegały tych zasad i wartości, które są fundamentem Unii Europejskiej, czyli właśnie praworządności, demokracji, praw człowieka, etc. I raport odnosi się do podstawowych problemów, które dotyczą polskiej praworządności. Ja bym powiedział więcej, polskiej demokracji, bo niezależność sądownictwa jest warunkiem demokratycznego państwa prawa, jest warunkiem prawdziwej demokracji. I to jest zarzut, który jest czyniony wobec Polski. Próbowaliśmy to naprawiać. Do Senatu trafił projekt ustawa o zastąpieniu Izby Dyscyplinarnej. To jest jeden z warunków, jaki stawia Unia Europejska Polsce. Likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Taki projekt autorstwa pana prezydenta został w Sejmie uchwalony, trafił do Senatu i Senat go poprawił. Poprawił go tak, aby ten projekt spełniał warunki stawiane Polsce, jeżeli chodzi o kwestie dyscyplinarne wobec sędziów. Niestety Sejm poprawki Senatu odrzucił, w związku z czym ta ustawa o zamianie Izby Dyscyplinarnej na Izbę Odpowiedzialności Dyscyplinarnej sędziów jest tak naprawdę pudrowaniem, bo ona nie rzeczywistości, bo nie jest likwidowana przyczyna, dla której polska praworządność w zakresie sądownictwa jest kwestionowana. To jest niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziego w zakresie jego wolności i nieuleganiu naciskom polityków. A wiemy, że przyczyną polskiego problemu jest powoływanie sędziów przez organ nieuprawniony do powoływania, czyli Krajową Radę Sądownictwa. Ta przyczyna nie jest likwidowana i boję się, że bez rozwiązania tej sprawy będziemy przez kolejne miesiące pozbawieni dziesiątków miliardów euro potrzebnych Polsce, Polakom, samorządom, przedsiębiorcom w tym trudnym okresie, który nęka wszystkie państwa Europy, ale my martwimy się o Polskę i Polaków. Te pieniądze są nam potrzebne do tego, aby ratować nasze budżety domowe, aby ratować polską ekonomię, polską gospodarkę, wspierać samorządy.
I to senator...
Bez rozwiązania problemu praworządności tych pieniędzy nie będziemy otrzymywać. I to jest wspólna refleksja, myślę, wszystkich tych, którzy biorą odpowiedzialność za sprawy publiczne, więc nas, polityków, posłów, senatorów również.
Poseł Michał Urbaniak z Konfederacji. Czy praworządność w Polsce jest zagrożona, jak twierdzi Unia Europejska, z powodu reformy sądownictwa?
Ja uważam, że w Polsce generalnie jest pewien problem dotyczący tego, że jakby to powiedzieć, że wielu polityków traktuje państwo polskie jako swój prywatny folwark. I to jest problematyczne, że utożsamia interesy swojej partii z interesem całego państwa.
No to poznajmy nazwiska tych polityków, panie pośle.
To jest bardzo szkodliwe.
Poznajmy nazwiska
tych
polityków.
Mówię tu o generalnej zasadzie.
Dobrze.
Mówię tu o generalnej zasadzie bez wchodzenia w szczegóły. Natomiast ja nie uważam, że Unia Europejska ma prawo do tego, żeby decydować o tym, jak w Polsce wygląda ta praworządność, ponieważ organizacja czy organ, który jest omnipotentny, czyli Komisja Europejska, który często w zasadzie w taki sposób domniemany decyduje o tym, czy ma na coś wpływ, czy nie ma na coś wpływu, od choćby przykład kopalni w Turowie, to nie powinna decydować, czy wyznaczać nam standardów demokracji i praworządności. Bo mamy takie przykłady właśnie jak to, że TSUE zdecydował jednoosobowo o zamknięciu choćby kopalni w Polsce, ponieważ uznał, że mógł. W zasadzie tak można by to skrócić. Więc ja głęboko sprzeciwiam się temu, żeby Unia Europejska w to ingerowała. I uważam, że tutaj rząd powinien twardo bronić na arenie międzynarodowej Polski. Polscy politycy, część, zwłaszcza lewica przecież, dość twardo uderza w Polskę w Parlamencie Europejskim. Głosowano przeciwko interesowi Polski już kilkukrotnie. Przypominam, że jest taki zapis w polskim prawie jak zdrada dyplomatyczna i uważam, że tu powinien być stosowany. Szkoda, że nie jest. I uważam, że w tym wypadku nie powinniśmy odpuszczać tego tematu i jak najbardziej walczyć o swoje w Unii Europejskiej. Tylko problem jest też taki, jedna z przyczyn tego, co dzisiaj mamy, że premier Morawiecki zgodził się na Krajowy Plan Odbudowy. Nie do końca było wiadomo w zasadzie, na co się zgodził. Zgodził się też na to, że na fundusz odbudowy na początku, w którym są zapisy o mechanizmie warunkowości i teraz w imię tam pożyczki w zasadzie z Unii Europejskiej, bo pamiętajmy, że my te pieniądze będziemy zwracać, w zasadzie wszystkie w podatkach po prostu, które też zostaną zwrócone do Unii Europejskiej, co jest niezdrowe, biorąc pod uwagę fakt, że to jest organizacja międzynarodowa, a nie państwo, by miała tak duży własny budżet z własnych zasobów, to tu zaczął się pierwszy problem, tak? To, że w ogóle ktoś się zgodził na takie zapisy, by dostać pieniądze w ramach w zasadzie za oddanie części suwerenności.
To oddajmy głos Piotrowi Karczewskiemu, Prawo i Sprawiedliwość. Oddaliśmy część suwerenności na rzecz Unii Europejskiej, czy nadal demokratycznie wybrany rząd może reformować w taki sposób, w jaki chce, choćby sądownictwo?
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, na początku jeszcze odniosę się do tego, co mówi Tadeusz Cymański, pan senator, a mianowicie chciałbym przypomnieć, że Turcja przyjęła uchodźców i przetrzymywała ich w namiotach i otrzymała z Unii Europejskiej 6 miliardów euro. Polska natomiast nic. Druga sprawa dotycząca KPO. Czeka 30 parę miliardów złotych i te pieniądze nie trafiają do Polski, a powinny. I to jest ewidentnie skierowane przeciwko naszemu krajowi. Natomiast odnosząc się do raportu, to raport dotyczy 27 krajów członkowskich. Ten raport pojawia się w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która pokazała, jakie ma znaczenie przestrzeganie wartości demokratycznych, praw człowieka i tak dalej. On obejmuje jak gdyby takie cztery obszary, czyli wymiar sprawiedliwości, sprawy związane z antykorupcją, wolność i pluralizm mediów i instytucjonalne mechanizmy kontroli. W kontekście polskiej, to sprawa też się rozbija o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który dotyczy to prymatu prawa unijnego nad prymatem krajowym. Trybunał Konstytucyjny w Polsce wypowiedział się na ten temat. Również wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny w Niemczech i tam jest wszystko okej. Natomiast w Polsce Trybunał Konstytucyjny nie ma prawa się wypowiadać krytycznie. No to jest coś chyba nie tak i to jest niedopuszczalne. To kolejny pokaz próby poszerzenia kompetencji Komisji Europejskiej wbrew traktatu.
No przeszliśmy do kolejnego tematu, czyli do postępowania Komisji Europejskiej w sprawie procedury naruszeniowej przeciwko Polsce, właśnie w związku z orzeczeniami Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, o których mówił Piotr Karczewski. To orzeczenia z 14 lipca i 7 października. Zdaniem Komisji właśnie wyroki Trybunału Konstytucyjnego naruszają artykuł 19 ustęp 1 Traktatu Unii Europejskiej oraz ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności, jednolitego stosowania prawa unijnego oraz wiążących skutków orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Kolejne postępowanie. To jak to jest z tym prawem? Możemy o sobie decydować, czy o wszystkim będzie decydować Unia Europejska? Czy nasza konstytucja jest konstytucją niezależnego kraju, czy jest jednak federalistycznego Unii Europejskiej? Bardzo proszę, panowie, ja czekam na wasze zdanie. Może Tadeusz Cymański już był raz na początku, to nie. To w takim razie poseł Michał Urbaniak, Konfederacja. Panie pośle, Michał Urbaniak jest z nami jeszcze.
Jestem, mikrofon mi się wyłączył.
Postępowanie kolejne,
tak,
procedura.
Tak jak wspomniałem, no to jest kolejny dowód na to, że Unia Europejska właśnie stara się nabierać sobie nowych kompetencji, niekoniecznie w sposób traktatowy. Właśnie to, że będzie po raz kolejny decydować o tym, jak w Polsce wygląda demokracja, jak w Polsce wygląda praworządność. Czym są prawa człowieka? Pamiętajmy, że to dzisiaj niektórzy uważają, że prawa człowieka to jest to, że ktoś może zdecydować, że jest jakąś trzecią płcią. To jest przecież bzdurą. I do takich rzeczy zachęca nas dzisiaj Unia Europejska. No, za chwilę będziemy mieć coraz więcej możliwości do tego, żeby nas po prostu do tego zmuszać, zwłaszcza finansowych. I uważam, że no, to jest dla Polski, dla jej suwerenności bardzo niebezpieczne.
Czyli konstytucja jest prawem obowiązującym.
Konstytucja powinna być prawem najwyższym w Rzeczypospolitej. Pytanie, czy wielu tak ją postrzega, bo to też pytanie otwarte do innych polityków, czy na pewno tak to postrzegają. Ja uważam, że tak powinno być. No ale jak część polityków wychodzi i mówi, że tutaj Unia musi nam coś, powiedzmy, musimy coś zrobić, bo Unia nam każe, no to ja mam wrażenie, że mentalnie już nie traktują konstytucji jako najwyższego prawa. No i widzimy to właśnie choćby po tych głosowaniach, o których wcześniej wspomniałem, polityków choćby z lewicy, tak, którzy głosowali w Parlamencie Europejskim.
Dzisiaj przedstawiciela lewicy z nami nie ma. Solidarna Polska za to, Tadeusz Cymański wywołany wcześniej.
a polskie rządy nie zostały nigdy uznane tak naprawdę szczerze i głęboko przez organy unijne, dlatego że się nie pogodzono, że w Polsce i na Węgrzech do władzy doszły środowiska konserwatywne. To jest, i tu chodzi tak naprawdę o działania wymierzone w, no, w zmianę rządu w Polsce. Powiedzmy sobie, jest to brutalna ingerencja, ale powiem jeszcze rzecz bardzo przykrą i ważną. Nie byłoby tych problemów, myślę, to jest moje zdanie, gdyby jednak nie obstrukcja, a nawet używam słowa czasami sabotaż czy dywersja ze strony części polskiej opozycji, która się nie wstydzi publicznie po prostu przypisywać i podpisywać pod tymi działaniami. Ja już tu nie mówię o karygodnych wypowiedziach. Tutaj kolega poseł powiedział o zdradzie dyplomatycznej, ale trudno do prawdy to pojąć, że takie fakty mają miejsce. Wszystko, co Polska się zdecydowała, to jest w traktatach. I jeżeli my się zdecydowaliśmy oddać część kompetencji na rzecz organów unijnych, to jest ściśle zapisane, ale nadużywanie tego i kwestionowanie jest nie do przyjęcia. Żeby jeszcze nie mówić tak na okrągło, mówimy praworządność, demokracja, demokracja, praworządność, praworządność. Powiedzmy o konkretnym przykładzie. Unia Europejska, nawet ta Unia i organy unijne, TSUE, nikt nie kwestionuje statusu polskich sędziów. Jeżeli prezydent Polski, pan Duda, pan Andrzej Duda, prezydent, mianuje kogoś sędzią, amen. Tymczasem, proszę zwrócić uwagę, i to nie kwestionują unijne organy, przywołuję tu rozliczną literaturę i wypowiedzi między innymi Rzecznika Praw Obywatelskich, pana profesora Marcina Wiącka, proszę sprawdzić to, co mówię. Tymczasem opozycyjni politycy, ba, sędziowie, właśnie ci sędziowie Tuleja, Juszczyszyn, Żurek, którzy są agitatorami, są politykami w togach. No oni kwestionują i podważają status, mówią to nie sędzia, to nie sędzia, to nie sędzia. Pomijam już aspekt racjonalny, co będzie jak oni wygrają i co zrobią z tymi sędziami. Co zrobią z setkami tysięcy wyroków? Co zrobią? Przecież to jest szaleństwo.
Dobrze.
I Unia, większe zrozumienie wykazuje ta Unia niż nagrzana i pałająca nienawiścią do PiS-u opozycja. No,
to teraz głos dla opozycji, senator Rybicki, ale wróćmy do tematu. Co jest ważniejsze? Czy prawo Unii Europejskiej, czy konstytucja?
Proszę Państwa, Polska, podpisując, w istocie prezydent Lech Kaczyński w imieniu Polski traktat o Unii Europejskiej zgodził się na artykuł drugi tego, fundament tego traktatu, czyli zapis o poszanowaniu państwa prawnego, którego immanentnym i podstawą jest praworządność rozumiana jako trójpodział władzy. W oparciu o ten artykuł Unia Europejska, Komisja Europejska wszczyna procedury wobec Polski, bo podpisując traktat, kraje członkowskie zgodziły się na to, że nie wolno wprowadzać w kraju członkowskim takich przepisów, które są sprzeczne z prawem unijnym, a w razie tej sprzeczności tych przepisów krajowych i międzynarodowych zastosowanie mają przepisy prawa unijnego. Późniejsze prawo krajowe nie deroguje, czyli nie likwiduje wcześniejszego prawa unijnego. Więc Polska przystąpiła do takiego organizmu państw demokratycznych, które tych zasad przestrzegają. I żaden wyrok pseudo-Trybunału Konstytucyjnego, który nie pełni swojej ustrojowej roli, bo nie jest niezależny, nie zmieni tego stanu rzeczy, tym bardziej, że Trybunał Konstytucyjny nie może kwestionować wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo to jest nie ta kognicja, mówi się po prawniczemu. Gdyby chodziło o reformę wymiaru sprawiedliwości, która miała polegać na przyspieszeniu procesów, przyspieszeniu tej mordęgi, która często dotyczy ludzi, którzy są w sądzie przedmiotem jakiegoś sporu, no to ja bym się zgodził, że nie wolno tutaj nam tych reformatorskich pomysłów kwestionować, bo one mają służyć poprawie wymiaru sprawiedliwości, usprawnieniu. Ale rzecz dotyczy kwestionowania fundamentu demokracji, czyli niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a w istocie praw przyczyny, która jest skutkiem całego zła. To znaczy, że sędziów powołują politycy i to jest to zachwianie równowagi między władzą ustawodawczą i władzą sądowniczą.
Panie senatorze, takie zachwiania,
bez likwidacji bo tej przyczyny
muszę wejść w słowo, bo będziemy, nie tylko...
Będziemy w ciągłym sporze, bo on jest fundamentem,
no właśnie, panie senatorze, tutaj odzywa się też poseł Cymański. Dlaczego w taki sposób...
Ale wrócę kończąc...
Dobrze,
wrócę
pozwolimy dokończyć panu senatorowi.
Co rekomenduje nam... Komisja Europejska w zakresie praworządności. No, fundamentem, który takim ustrojowym jest no jednak łączenie funkcji ministra sprawiedliwości z funkcją prokuratora generalnego.
Tak, też bywało za naszych rządów. Ale bywało.
Zbigniew Ziobro jest też liderem partii politycznej, więc no, to jest jeden z powodów, dla których działania w wymiarze sprawiedliwości są obarczone polityką, bo decyzję wydaje polityk. Mało tego, jest jako minister sprawiedliwości również prokuratorem generalnym, a więc ma możliwość wpływania na tok spraw. Czyli państwo wyobraźcie, że po zmianie ustawy o prokuraturze minister sprawiedliwości jako prokurator może zlecać podsłuch, może tego podsłuchu używać, może z niego korzystać,
panie senatorze,
może nawet jego upublicznić.
W takim razie
czy
dajmy...
Czy to się mieści w kategoriach demokratycznego państwa
dajmy
prawa?
Się wypowiedzieć...
No oczywiście nie.
Dajmy wypowiedzieć kwestię w tej sprawie panu Karczewskiemu, Prawo i Sprawiedliwość. No właśnie, to jak? Łamiemy praworządność, nie łamiemy?
Wolno w naszym nie.
Tak jest. Panie redaktorze, no według mnie to jest jakieś szaleństwo ze strony Unii Europejskiej. W momencie no tak poważnych spraw, jakie dzieją się teraz w Europie i tej bezczelnej agresji Rosji na Ukrainę, problemów z nośnikami energii, problemów z wywozem ukraińskiego zboża i potencjalnym zagrożeniem ze strony ludzi, którzy ten głód będą cierpieć w Afryce i masową ilością osób, które zaczną migrować z Afryki do Europy i za chwilę możemy mieć tysiące, miliony, a może nawet i dziesiątki milionów uchodźców w Unii Europejskiej. Zamiast zająć się poważnymi sprawami, to my mówimy tutaj o takich rzeczach, które absolutnie nie mają miejsca. Mało tego, najważniejsza jest w Polsce konstytucja. Owszem, myśmy część kompetencji oddali, ale jest to wszystko ściśle zapisane w traktatach. I to jest niedopuszczalne ingerowanie w sprawy polskie.
I to jest zdanie Piotra Karczewskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Przejdźmy do kolejnego tematu. Narodowy Bank Polski złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Donalda Tuska i Tomasza Siemioniaka. Chodzi o sprawę bezprawnych wypowiedzi pod kątem ewentualnego wypełnienia znamion przestępstw określonych w kodeksie karnym, w tych gruźb. Chodzi o słowa o wyprowadzeniu prezesa NBP z budynku. Donald Tusk zapowiedział, że jeśli Platforma wygra, wyprowadzi Glapińskiego z Narodowego Banku Polskiego. Senator Sławomir Rybicki, czy takie słowa to jest podburzanie do tego, by niezgodnie z prawem, bo przypominam, że został on powołany, mówimy o prezesie Glapińskim, na określoną kadencję. To nawoływanie do wyciągnięcia siłą z Narodowego Banku Polskiego pana prezesa?
Panie redaktorze, szanowni państwo, no, przewodniczący Tusk powiedział to, co jest w języku debaty publicznej stosowane bardzo często. Słowo wyprowadzić, wyprowadzka nie jest niczym nagannym i reakcja Narodowego Banku Polskiego, prezesa Glapińskiego, jest alergiczna i nieadekwatna i można powiedzieć jest histeryczna, bo według wielu ekspertyz i również o tym powinien wiedzieć pan Karczewski, doradca prezydenta, również tych, które są w zasobie Kancelarii Prezydenta, są opinie prawnicze, również profesora Hoca i wielu innych, które analizując przepisy o Narodowym Banku Polskim dopuszczają sytuację, w której nawet wskazują wręcz sytuację, w której premier prezes Glapiński został powołany w sposób niezgodny z prawem, ponieważ ustawa mówi o Narodowym Banku Polskim, że nie można być dłużej niż dwie kadencje prezesem lub w zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Ja przypomnę, że pan prezes Glapiński był powołany w lutym 2016 roku do zarządu banku, a już w czerwcu prezydent powołał pana Glapińskiego na funkcję prezesa, więc można powiedzieć, że to była druga kadencja. I nie tak dawno, przed kilkoma miesiącami, prezydent powołał prezesa Glapińskiego na trzecią kadencję. I to jest stwierdzone w ekspertyzach wielu wybitnych prawników, naukowców, i na podstawie tych ekspertyz można śmiało wywieść stwierdzenie, tezę, że prezes Glapiński trzecią kadencję pełni w tej chwili w sposób niezgodny z ustawą, więc...
I tu, musimy oddać głos kolejnym naszym gościom. Przerywam, panie senatorze, bo mamy trochę mało czasu, a chciałbym, żeby wszyscy wypowiedzieli się.
Zwraca się do prokuratury, aby ścigać wypowiedź absolutnie oczywistą w demokratycznym państwie.
Dobrze, to teraz...
Wyprowadzenie kogoś, czy wyprowadzka kogoś...
To teraz może Tadeusz Cymański słyszę, że chciałby...
Bardzo pozdrawiam, senatora.
Panie senatorze, oddajmy głos panu Cymańskiemu.
Nielegalnie... Trzeba.
Panie senatorze, zbliżamy się do końca, a naprawdę debata wymaga tego, by każdy miał prawo się wypowiedzieć.
To jest prawdziwy prezent, takie bzdury, to jest prawdziwy prezent dla nas jako kierujących państwem, dlatego że to jest absolutnie nieodpowiedzialne i w ogóle są bzdury. Podziwiam inteligencję, pozdrawiam pana senatora, który właśnie inteligencję używa, żeby tłumaczyć swego pryncypała, no bo muszą mu tłumaczyć to, co się zdarzyło. Otóż wyprowadzka co do słów, co innego, że musi się wyprowadzić, opuścić urząd, a co innego, że my go tam wyprowadzimy przy pomocy silnych ludzi. To są dwie różne rzeczy i to jest właśnie dopiero przykład, jak demokratyczna partia w praktyce chce postępować. Moment, kiedy odkrył to platforma, która szukała, przecież proszę sprawdzić w internecie, się odwołuje, można wszystko sprawdzić, co kto mówił. Cała kampania z Glapińskim to była jedna wielka jazda bez trzymanki. Ale nikt z was, żaden profesor, establishment, macie potężne siły, ani wyborcza, nikt nie wpadł na to, co nagle oświecony Donald Tusk powiedział i palnął, że on jest nielegalny. I teraz wszyscy to powtarzacie. Eksperci, jacy wybitni eksperci, sprawdźcie w internecie, jakie w ręku miał ekspertyzy Donald Tusk, zachwycając się nimi. Przecież to jest jeden działacz partyjny, a drugi po KGB nagrodzony przez Niszczaka ekspert. No takich ekspertów to na dziesiątki są. Wiadomo, jak to jest. Płacisz, masz.
I to, jest opinia, posła Tadeusza Cymańskiego.
Jeszcze nie koniec, ale już niech inni dokończą.
Niech inni dokończą. Michał Urbaniak, Konfederacja.
Znaczy, no ja mam wrażenie, że te słowa po prostu były infantylne, ponieważ wiemy, że no już prezes Glapiński tę swoją kadencję ma i jakby nie próbowałbym teraz na miejscu Donalda Tuska rzucać takich niepoważnych rzeczy, że go będzie gdzieś wyprowadzać. Ponieważ no po prostu wiemy, że dzisiaj prezes NBP jest praktycznie niezdejmowalny z tej funkcji. No nie zmienia to faktu, że uważam, że dla gospodarki razem z premierem Morawieckim są szkodnikami, że jeden robi na przykład... dosypuje pieniądze do budżetu, a drugi w tym czasie podnosi stopy procentowe. No, ma na koncie trochę takich swoich niewydarzonych też wypowiedzi, które mogą brzmieć śmiesznie, ale no, wiemy, że dzisiaj jakby sytuacja jest jaka jest. No i trzeba szanować państwo polskie.
I tu stawiamy kropkę. Piotr Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość, 30 sekund.
Po takiej wypowiedzi dobrej pana Tadeusza Cymańskiego trudno tutaj cokolwiek dodać. Natomiast powiem tak, krótko i na temat. Wybór pana prezesa Glapińskiego był legalny. Reprezentuje on urząd, jest prezesem Narodowego Banku Polskiego i groźby kierowane w kierunku urzędnika państwowego to jest po prostu no, coś niesłychanego i nie do przyjęcia.
I tym zajmie się prokuratura. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Chciałem jeszcze panów zapytać o Lewandowskiego i Barcelonę, ale już niestety nie ma czasu. Zrobimy to za tydzień. Chociaż może jedno zdanie. Dobrze? Jedno słowo. Czy źle?
Dobrze. Można? Bardzo dobrze.
Bardzo proszę.
Może dobrze, ale w słabym stylu.
Dobrze. I to w takim razie będziemy czekali, co się będzie działo z naszym najlepszym piłkarzem. Michał Poreśniak, dziękuję bardzo i dziękuję za udział w programie. Piotr Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość, Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska, Tadeusz Cymański, Solidarna Polska i Michał Urbaniak, Konfederacja. Dziękuję. Do usłyszenia.
Śniadanie polityków.